Oto idzie on, wspina się po górach, skacze po pagórkach. Miły mój, podobny jest do gazeli lub do młodego jelonka. A oto już stoi za naszą ścianą, patrzy przez okno, zagląda przez kratę. Miły mój odzywa się i mówi do mnie. Wstań, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Bo oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały. Kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. Figowiec zarumienia już swoje owoce, a winna latorość zakwita i wydaje woń. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Dziś dla Jana i siostry Teresy miły przyszedł do Chełmdowa, przyszedł pod wrota tej stodoły, przyszedł do tych okien i mówi do nich, chodźcie. Mówi nie tylko do nich. Woła do wszystkich, którzy są tutaj, chodźcie. Wstań, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Bo to jest czas, kiedy wypełniają się słowa Pana Jezusa, które powiedział w czasie kazania na górze. Kazania, które jest mottem tej konwencji, który jest przewodnią siłą na tej konwencji. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Oblubieniec przyszedł pod wąską bramę i woła tych, którzy chcą usłyszeć głos jego, wejdźcie. Wejdźcie na drogę, która prowadzi do zbawienia. Bo to jest najpiękniejsza droga w życiu człowieka. I dziwne to, że niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Jak ta kręta droga przez góry, którą biegł oblubieniec. Oblubieniec zwinny jak gazela, który przybiegł po swoją oblubienicę. Jest to wielki zaszczyt odpowiedzieć mu na to wezwanie, usłuchać słowa oblubieńca i pójść z nim. Pójść z nim do wiecznych błogosławieństw. Większość z nas tutaj kroczy tą wąską drogą, tą, na którą wzywał Pan Jezus. Kroczy, bo wybrało lepsze jutro w tym złym świecie, często patologicznym świecie, w tym świecie pełnym niesprawiedliwości, pełnym wyzysku, zła, chorób, cierpień. Można znaleźć drogę, gdzie jest wieczna radość. Drogę, która prowadzi do zbawienia. Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto wejść na tą drogę. Bo to jest wola Boża. Żyjemy w chrześcijańskim kraju. W kraju, w którym prawie wszyscy ludzie wierzą w Pana Boga, wierzą w Jezusa. Czytając karty Pisma Świętego, mamy napisane, że nikt nie może przyjść do Jezusa, gdy go Ojciec nie pociągnie. Gdy stoimy przy tej bramie, to znaczy, że Ojciec przemówił do nas, że wzywa nas. Wzywa tak, jak uczniowie, apostołowie chodzili po świecie i wzywali drugich. Wejdźcie na tą drogę. Ci, do których ten głos doszedł, znaczy usłyszeli wolę Bożą, usłyszeli Jego głos. Mieli wybór. Mogli pójść albo nie. A tutaj jest cel tej drogi, co przerasta wszelką wyobraźnię, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i na rozum ludzki nie wstąpiło, to Pan przygotował dla tych, którzy zdecydują się wejść przez wąską bramę, wejść na wąską drogę, do której wzywał Pan Jezus. Bo jest tylko jedna droga do zbawienia, tylko jedna droga do lepszej przyszłości. Niedługo później apelował święty Paweł, pisząc list do braci rzymskich. Wzywam was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście składali wasze ciała w ofierze, jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu. Bo taka winna być duchowa służba wasza. To wezwanie było przez boskie miłosierdzie, bo to boskie miłosierdzie sprawiło, że zbawienie przyszło na świat. To Bóg z swojej miłości posłał swojego Syna, aby złożył życie za wszystkich. I apostoł wzywał: wejdźcie na tą drogę. Przez litości Boże wzywam was, proszę was, bracia, wejdźcie. Składajcie swoje ciała w ofierze. Ostatnim przesłaniem, które udzielił Pan Jezus, kiedy już ukazywał się po zmartwychwstaniu, to ostatnia misja, którą chciał, żeby apostołowie wypełnili i przekazali drugim, to było głoszenie Ewangelii i wzywanie do wejścia na drogę zbawienia, do wejścia na tą wąską drogę. Ewangelista święty Mateusz napisał: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Idźcie, głoście Ewangelię, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Święty Marek, przekazując to samo przesłanie, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Idźcie i głoście Ewangelię. I apostołowie poszli na pierwsze kazanie świętego Piotra, które wypowiedział w Zielone Świątki. Poszło na drogę zbawienia 3000 osób. To tak jakby dziś w tych pierwszych rzędach usiadło 3000 osób, bo Piotr mówił z mocą. Dalej jest napisane, że każdego dnia Pan pomnażał i po niedługim czasie zbór w Jerozolimie liczył 5000 osób. Bo mówili z mocą. Święty Paweł, kiedy wyszedł w podróż misyjną, gdy był na Krecie, głosił na Cyprze, przepraszam, głosił, ale zdawałoby się z niedużym skutkiem. Uwierzył jeden z słuchających, był prokonsulem. W Antiochii, w jednym z większych miast ówczesnego świata, miasta bardzo cywilizowanego, gdy głosił Żydom w synagodze, nikt nie uwierzył. Bez rezultatu głosił. Jakby bez przekonania mówił. Nie wypełniała się w nim wola Boża. Pan mu powiedział, idź do pogan. Z pogan wielu uwierzyło. Gdy nie usłuchali jedni, ze zbawienia skorzystali drudzy. Jest to pewna lekcja dla nas, którzy słyszymy ten głos, którzy boimy się zadecydować, stojąc już przed tą wąską bramą. Jeżeli my nie wejdziemy, wejdą drudzy. Pan tak sprawi, że inni wejdą na drogę, pójdą do zbawienia. Gdy głosił w Ikonium, uwierzyło wielkie mnóstwo i Żydów, i Greków. Czyli święty Paweł też mówił z mocą. Gdy głosił w Listrze, tak przekonywująco mówił, że Pawła i Barnabę uznali za bogów, którzy przyszli na świat. Kapłani zebrali się u bram miasta, aby składać Bogom ofiary. Paweł z Barnabą rozdarli swoje szaty, krzycząc, ludzie, co robicie? Przecież my jesteśmy tylko ludźmi. Oni przyszli zwiastować zbawienie, zwiastować o Mesjaszu, o Jezusie Chrystusie, który przyszedł, aby odkupić całą ludzkość. Potem mówił w Macedonii, w Europie, zakładał zbory i wielu uwierzył. Wielu weszło na drogę zbawienia. To jest ta wielka skala, którą kazał wypełnić Pan Jezus. Idźcie na cały świat, głoście. Ale jest też ta druga skala. Ten głos do indywidualnych serc, jak dzisiaj do brata Jana i siostry Teresy. Tak jak kiedyś Filip był posłany do rzezańca z Etiopii, który czytając proroctwo Izajasza nie rozumiał go. Filip przysiadł się do niego, pytał, czy rozumiesz? Nie, jak mam rozumieć, jak nikt mi tego nie wytłumaczył? Filip wytłumaczył mu te trudne słowa, które mówiły o Mesjaszu, o zbawieniu, o tym lepszym świecie i o jedynej drodze, która do tego wiedzie, o tej wąskiej bramie, która jest przez chrzest. Gdy jechali wozem, rzezaniec zauważył wodę. Mówi do Filipa, jest woda. Na co mam czekać? Jeżeli wierzysz z całego serca, ochrzci się. I rzezaniec Etiopii został ochrzczony. Został ochrzczony, jak potem tradycja chrześcijańska głosi, założył jeden z pierwszych kościołów w Etiopii, czyli w Nubii, na południe od Egiptu, gdzie chrześcijaństwo błyskawicznie rozrastało się w duży kościół. Także Piotr był wysłany do jednego człowieka, do poganina z Cezarei, do Korneliusza. do Korneliusza, który był bogobojnego serca. Chciał służyć Bogu, Bogu i ludziom. Jak jest napisane, Bóg wysłuchał jego modlitw, drugie, popatrzył na jego jałmużny, na to, jak ludziom służy. I wysłał Bóg do niego świętego Piotra, ażeby ochrzcił dom jego i dom jego. I Duch Święty spłynął na wszystkich. Były to szybkie decyzje. Nie każda szybka decyzja jest złą decyzją. Są jeszcze wolne krzesła z przodu tutaj. Dla chętnych. Podobnie szybka decyzja była strażnika więziennego Filipi, który jeszcze tej nocy, której w cudowny sposób zostały więzy apostoła Pawła zerwane, apostoł Paweł zagościł u niego w domu i ochrzcił jego i dom jego. Jest napisane, jeszcze tej godziny to się stało. Wiele takich sytuacji Bóg ingeruje, bo Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Moc Ewangelii Piotra polegała na tym, że mówił to, czego spodziewali się Żydzi w tamtym czasie. Na co oczekiwali, za czym tęsknili. Mówił o prorokach, którzy wskazywali na Mesjasza. Mówił o patriarchach i obietnicach, które miały spłynąć przez nich. Mówił o Dawidzie, który był w szczególnej łasce u Pana Boga. O Dawidzie, na tronie którego miał przyjść człowiek, Mesjasz. I tym człowiekiem był Jezus Chrystus. Zasiadł na tronie Dawidowym. To były słowa powiedziane z mocą, które przekonywały tysiące osób. Jaka dziś dla nas może być Ewangelia, która byłaby z mocą? Bóg, który jest stworzycielem całego świata, Bóg jest miłością. To jest jedno z ważniejszych przesłań naszych czasów, naszych złych czasów. Czasów, w których rządzi materializm, wiedza, ludzkie wytłumaczenie wszystkiego. Jednym z ważniejszych lekcji jest, że jest Bóg i ten Bóg jest miłością. Dał dowód miłości swojej, wysyłając swojego Syna na ziemię, jak to napisał apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale. Ogrom miłości Jego pokazany jest w tej cudownej ofierze, że Bóg tak umiłował świat, że dał Syna, ażeby wszyscy byli zbawieni. Bóg tak umiłował świat. Ten zły świat, tych grzesznych ludzi, tych nieprawych ludzi. Tu jest wielkie boskie miłosierdzie. Umiłował ich, ażeby wszyscy ci ludzie byli zbawieni. I to wypełniło się w Panu Jezusie, który przyszedł i złożył ofiarę. Bóg tak umiłował ten świat. Ileż bardziej kocha własne dzieci. Ileż bardziej kocha tych, którzy są Jego najdroższymi osobami. Pokazał to na przykładzie Izraela, kiedy wyprowadził i wyprowadzał ich z Egiptu. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, mamy napisane: nie widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie? Okrutne rzeczy zrobił największej istocie na ziemi w tym czasie, faraonowi. Największej potędze na ziemi, Egiptowi. A lud swój nosił na orli skrzydłach i przywiódł ich do siebie. I pod górą Synaj powiedzieli: Boże, będziemy Tobie służyć. Pójdziemy za Tobą wszędzie. Chcemy tego. Dzisiaj stoimy w chwili, jak brat Jan i siostra Teresa też stoją pod górą. Już nie pod Synaj, stoją pod górą Syjon, na którą spływają wieczne błogosławieństwa. Stoją i oświadczają Panu, że chcą Jemu służyć. I Pan, jak wtedy Izraela, będzie nosił na orlich skrzydłach. Zapewni opiekę w każdej sytuacji. Święty Paweł do braci rzymskich napisał: jeśli Bóg jest za nami, któż jest przeciwko nam? Jeżeli mamy takiego Ojca za sobą, któż się nam sprzeciwi? Dlatego warto przejść przez wąską bramę i wejść na tą drogę, która prowadzi do zbawienia. Bóg jest łaskawy, bo przez Bożą łaskę jest zbawienie. Jak apostoł Paweł napisał do braci efeskich: łaską zbawieni jesteście i to nie jest z was. Dar to Boży jest. Wielka łaska Boża spływa na ludzi, na grzesznych ludzi, na niegodziwych ludzi, którzy w swojej prostocie serca chcieliby lepszego życia, lepszej przyszłości, ale nie potrafią tego zrobić, bo świat jest skomplikowany i trudny w wielu sytuacjach. Pan powiedział do narodu izraelskiego poprzez proroka Izajasza słowa, które powtórzył w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich: bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Pan chce ze swoim ludem zawrzeć przymierze wieczne, bo kiedyś pokazał to w łasce okazanej Dawidowi. Jak Biblia Gdańska bardzo ładnie podaje stary przekład. Łaski Dawidowe pewne wyleje na was. Pewne łaski Dawidowe. Dawid potrzebował wiele Bożej łaski. W swoim różnym życiu. Ale Bóg go kochał do końca. Bo Bóg jest miłością. Innym elementem tej dobrej nowiny, Ewangelii, Ewangelii, która z mocą może dotrzeć do naszych serc, to jest Jezus Chrystus. Człowiek Jezus Chrystus, delikatny i wrażliwy. Wrażliwy na wszelkie nieprawidłowości, które były na ziemi. Na pewno cierpiał bardzo, patrząc na tyle grzechu i zła, które wypełniało się na ziemi. Dlatego z własnej woli postanowił przyjść i wypełnić wolę Ojca. Wypełnić jedno z największych dzieł w historii ludzkości. Przyszedł, aby złożyć siebie ofiarę, umrzeć za wszystkich. Całą filozofię śmierci i zmartwychwstania opisał święty Paweł w liście do Koryntian w sławetnym 15 rozdziale. że Jezus umarł za wszystkich. Umarł i zmartwychwstał jako pierwociny, aby w Nim inni mogli zmartwychwstać. Jak to w liście do Rzymian napisał w 6 rozdziale. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jako Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jak wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Chrystus umarł i zmartwychwstał. I dla wszystkich tych, co przejdą przez wąską bramę, którzy wytrwają na wąskiej drodze, powstaną w podobieństwo Jezusa, w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Dziś jest ten dzień, kiedy, tak jak kiedyś Filip i Rzezaniec, widzimy wodę. Widzimy osoby, które chcieliby służyć Panu, które chcieliby pokazać przed świadkami to, że chcą służyć Panu. Bo ich chrzest to jest chwila i proces. To jest wejście przejście przez bramę i wejście na drogę. Pan chce, ażebyśmy niektóre swoje poczynania pokazali, zmaterializowali, uzewnętrznili. To jest pewnym bodźcem dla nas i radością dla Pana. Pan powiedział, że nie zamieszka w świątyni uczynionej ręką ludzką, ale chwała Jego mieszkała. Pewna duma była ze świątyni w Jerozolimie. Świątynia, która była obrazem wielkiej przyszłej świątyni. I Pan chce, żeby tą decyzję pokazać przed świadkami. Jak naród izraelski, wychodząc z Egiptu, przeszedł przez morze. Weszli do wody i wyszli z drugiej strony Morza Czerwonego. Oni jakby umarli. Tak święty Paweł napisał do braci korynckim w 10 rozdziale, w 1 wersecie, że ojcowie wasi przeszli przez morze. Ochrzczeni zostali w morzu i w obłoku. Tak jak dzisiaj brat Jan i siostra Teresa. W podobieństwo Jezusa Chrystusa. Ich stary człowiek, ich stara wola, ich materialne dążenia umrą zatopione w wodzie. Ale wyjdzie nowy człowiek. Nowy człowiek na służbę Bogu. Święty Paweł do braci rzymskich pisał. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Ten obraz śmierci, śmierci w wodzie, będzie za chwilę pokazany przez chrzest tych dwóch osób. Śmierci, która sprawia wybawienie. Jak święty Piotr w pierwszym liście posłużył się przykładem arki. Arka, która zachowała 8 dusz, zachowała od zagłady, od śmierci. Przeszli do następnego świata, do przyszłego świata. Pan zachował ich. Dziś oblubieniec przyszedł pod wrota tej stodoły. Przyszedł i woła. Chodźcie, wstańcie i chodźcie. Służcie. Służcie ci, którzy chcielibyście lepszego jutra. Ci, którzy kochacie ludzi. Ci, którzy kochacie Pana Boga. Tak jak Bóg jest miłością, tak jak Jezus, Syn Jego jest miłością, w podobieństwo powinniśmy kochać. A miłość to służba. Miłość to ciągłe usługiwanie, to ciągłe poddaństwo, to ciągła pokora. W ten sposób okazujemy miłość jedni drugim. Dla takich, którzy będą wierni w małym, Bóg przewidział wielkie błogosławieństwa, wielką radość, wieczną radość. Jest woda. Co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Powiedział Filip. Apostoł wtedy zapytał ich. Zapytał go, czy wierzysz z całego serca? Dlatego ja dzisiaj, kiedy stoicie przed Panem, też chciałbym was zapytać. Powstańcie, siostra Tereso i bracie Janie. Chcecie dokonać tego wielkiego czynu, jednej z najważniejszych decyzji w życiu człowieka. Przejść przez bramę, wejść na włoską drogę. Drogę służby Bogu. Czy wierzycie w Boga, w plan Jego zbawienia, w to, że posłał Syna, ażeby zbawił całą ludzkość? Bracie Janie? Tak. Siostro Tereso? Tak, czy chcecie służyć całym sercem Bogu? Służyć w małym? Służyć we wszystkim? Aż do śmierci? Ażeby wasze życie stało się zupełną ofiarą w podobieństwo ofiary Pana Jezusa? Bracie Janie? Tak. Siostro Tereso? Jak uczyniliście to w obecności wielu świadków, oby Bóg przyjął waszą ofiarę, oby Bóg zesłał Ducha Świętego, który pomoże wam we wszystkich sytuacjach. Oby Pan Jezus, który wszedł do nieba, aby się wstawiać za swoimi, pomaga wam na tej wąskiej drodze, która prowadzi do zbawienia. Za chwilę będziemy mieli możliwość dokończenia tego obrzędu chrztu przy wodzie, a w tej chwili zaśpiewamy jedną z pieśni, pomodlimy się i dokończymy tego nabożeństwa nad wodą. To nabożeństwo nad wodą.